Dzień dobry Państwu, z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2, jak również wszystkim, którzy subskrybują, komentują, polubiają i podbijają moje audycje. Kilka dni temu przetoczyła się przez polskie media burza związana z wpisem zamieszczonym w języku angielskim na stronie Instytutu Yad Vashem. Czytamy tam. Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich żółtej odznaki, aby izolować ich od otaczającej ludności. Od początku inwazji na Polskę we wrześniu 1939 roku wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i powyżej na terenie Generalnego Gubernatorstwa obejmującego dystrykty Krakowa, Warszawy, Radomia i Lublina byli zmuszeni nosić wyróżniającą odznakę, zazwyczaj żółtą gwiazdę Dawida. 23 listopada 1939 roku Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozporządzenie nakazujące wszystkim Żydom w wieku 10 lat i powyżej nosić na prawym ramieniu białą opaskę o szerokości 10 cm z niebieską gwiazdą Dawida. W różnych częściach Generalnego Gubernatorstwa Żydzi byli zmuszani do noszenia żółtej odznaki lub opaski. Nawet po zamknięciu Żydów w gettach, które fizycznie oddzielały ich od reszty ludności, nakaz noszenia wyróżniającej odznaki nadal był egzekwowany. Żydzi przyłapani bez widocznej gwiazdy byli karani. W każdym getcie kary były inne i mogły obejmować grzywny, pobicia, uwięzienie, deportację do obozów, a nawet rozstrzelanie na miejscu. W getcie łódzkim, które nie należało do Generalnego Gubernatorstwa, lecz znajdowało się w Wartegau, 14 listopada roku 1939 wydano rozporządzenie nakazujące Żydom noszenie wyróżniającej żółtej odznaki. Miesiąc później nakaz zmieniono, zobowiązując Żydów do noszenia żółtej gwiazdy Dawida, bez żadnych napisów, na ubraniach z przodu i z tyłu, po prawej stronie. Ponieważ Żydzi w Polsce musieli wykonywać te oznaki samodzielnie, obok prywatnie wykonywanych opasek i gwiazd zaczęły powstawać małe warsztaty i fabryczki zajmujące się ich produkcją. Te słowa wzbudziły oburzenie, ponieważ nigdzie nie są tu wymienieni sprawcy inwazji na Polskę, nie jest podana narodowość i obywatelstwo zarządcy Generalnego Gubernatorstwa Hansa Franka oraz nazwa państwa, które przyłączyło Łódź do okręgu Wartegau, kraju Warty. Czy w tym kontekście nie pada nigdzie słowo Niemcy. Tylko że strona ma też swój tytuł i podtytuł. I tam jest wyraźnie napisane. Żydowskie oznaki z Polski. Wyróżniające oznaki żydowskie, które Żydzi w Polsce byli zmuszeni nosić na swoim ubraniu na rozkaz władz niemieckich. Po angielsku jest to napisane by the order of the German authorities. Tę sprawę przypominam nie w celach uprawiania bieżącej publicystyki politycznej, czym się nie zajmuję i pozostawiam każdemu z moich plenotitulo słuchaczy rozstrzygnięcie we własnej opinii, czy informacja o The German Authorities w podtytule tekstu jest wystarczająca, czy też nie. Chciałbym się zająć kwestią natury historycznej. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby ludzi wyróżniać w społeczeństwie, ludzi jakiejś narodowości czy też religii, poprzez nakaz noszenia specjalnych oznaczeń lub wręcz specjalnego stroju? I choć ustawa Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, prawo moralne wprowadzone przez cesarza Augusta w 18 roku przed naszą erą, nakładało na prostytutki obowiązek odróżniania się wyglądem i formalnie definiowało ich status, to jednak zróżnicowanie stroju ze względu na religię nie było rzymskim wynalazkiem. Genezy tego zwyczaju szukać musimy zupełnie gdzie indziej, w świecie arabskim. Wielu badaczy średniowiecznego islamu poświęcało temu zagadnieniu sporo uwagi. Ja w tej audycji opieram się na pracy Arab Dress, A Short History from the Dawn of Islam to Modern Times. Arabski ubiór, krótka historia, od początku islamu do współczesnych czasów. Autorstwa Yedidi Carl von Stillman sprzed 25 lat, dokładnie z roku 2000, a więc sprzed roku 2001, co ma akurat bardzo istotne znaczenie. Wielkie podboje islamskie w VII i w początkach VIII wieku podporządkowały władzy tego, co zaczęto nazywać Dar al-Islam, dom islamu, kraj islamu, ogromne rzesze ludów niemuzułmańskich i niearabskich. Arabowie, zdobywcy, stali się niewielką mniejszością w imperium, rozciągającym się od Azji Centralnej aż po Atlantyk. Zgodnie z precedensem ustanowionym przez koraniczny nakaz, sura 9, ajat 29, zwalczajcie tych spośród ludzi księgi, którzy nie wierzą w Boga ani w dzień ostatni, którzy nie uznają za zakazane tego, co zakazał Bóg i jego wysłannik, i którzy nie wyznają prawdziwej religii, dopóki nie zapłacą daniny własnoręcznie, będąc poniżeni. W interpretacji profesora Bielawskiego, polski przekład Koranu, aczkolwiek muzułmanie uważają, że nie można Koranu przełożyć, można tylko skomentować w języku narodowym, innym niż arabski. I ten nakaz, by zwalczyć z niewierzącymi ludźmi księgi, czyli z chrześcijanami, Żydami, Sabejczykami, czasem także Zoroastrian się do tego zalicza, ale to jest już kwestia sporna w islamie, oraz przez pewien sposób, to jeszcze jest bardzo istotny, w jaki prorok obchodził się z chrześcijanami i Żydami w Arabii. Muzułmańscy Arabowie, otóż przyjmując kapitulację ludów ksiąg objawionych, Ahl al-Kitab, pod warunkiem przyjmowali tą kapitulację, że staną się oni pokornymi płatnikami trybutu. Szczegóły dotyczące trybutu i zasad pokory zostały uregulowane dopiero z czasem, a ostatecznie stały się podstawą teoretycznego traktatu lub pisma ochronnego między niemuzułmanami a państwem islamskim, zwanego czasem paktem czy też zobowiązaniami Umara. Uważano bowiem, że pakt ten został sporządzony przez drugiego kalifa, Umara ibn al-Khattaba, który panował w latach 634-644 i być może opierał się częściowo na kilku układach kapitulacyjnych zawieranych z chrześcijanami Syrii i Palestyny, a szczególnie na umowie kapitulacyjnej, jaką Umar miał zawrzeć z Sofroniuszem, patriarchą Jerozolimy. Większość uczonych zgadza się jednak, że wiele uszczegółowień i zobowiązań zapisanych w tym pakcie Umara pochodzi niemal z czasów niemal o wiek późniejszych, z czasów kalifatu omajjackiego władcy Umara ibn Abdulaziza, w latach 717-720 panował. Ten kalif, oprócz osobistej pobożności i ascetycyzmu, stąd zwany był pobożnym kalifem al-Khalifa al-Rashid, w późniejszej tradycji muzułmańskiej często wręcz nazywa się go piątym prawowiernym kalifem, znany był również z twardej polityki wobec niemuzułmanów, których wielu usunął z administracji kalifatu. Za Umayyadów niemuzułmanie stanowili większość tej administracji. Traktat stanowił m.in., że w zamian za ochronę życia i mienia oraz prawo do nieskrępowanego kultu, ludy chronione, czyli Ahl al-Dhimma, czyli zimmi tak zwani, muszą uiszczać trybut, zachowywać się z należytym podporządkowaniem, nie nosić broni, nie dosiadać koni, ale muła lub osła mogą, ani w żaden sposób nie próbować upodobnić się do swoich panów, także w kwestiach uboru. Wiele z tych ograniczeń miało podwójny cel. Po pierwsze militarny lub bezpieczeństwa. Po drugie ustanowienie hierarchii społecznej. Obydwa cele wymagały wyraźnego odróżnienia panów od poddanych. Początkowo było to stosunkowo łatwe, ponieważ Arabowie i niearabowie i tak nie ubierali się podobnie, a Arabowie osiedlali się głównie w swoich odrębnych osadach, miastach garnizonowych zwanych Amsar, takich jak Al-Kufa i Al-Basra w Iraku, Al-Fustat, czyli dzisiejszy Kair w Egipcie, Al-Kairawan w Afryce Północnej, czy też Mosul na północy Iraku. Jednak coraz więcej ludzi zaczęło z czasem przechodzić na islam. W miarę jak w całym kalifacie rozwijała się wspólna moda muzułmańska i jak kształtowało się prawo islamskie, konieczne stało się doprecyzowanie tego, co właściwie oznacza to odróżnienie. Strój stał się w pewnym sensie średniowiecznym odpowiednikiem karty pobytu cudzoziemca, czyli zimmiego, w państwie islamskim. Tak jak bara'a, czyli pokwitowanie rocznej opłaty podatku pogłównego dżizja, było odpowiednikiem jego paszportu. W odniesieniu do paktu Umara stwierdza się, Nie będziemy w żaden sposób usiłować upodobnić się do muzułmanów pod względem ich stroju, na przykład poprzez kalansułę, stożkowatą czapkę, imamę, turban, sandały, czy też przedziałek we włosach w stylu arabskim. Nie będziemy grawerować naszych sygnetów po arabsku. Zawsze będziemy ozdabiać się w naszym tradycyjnym stylu. Będziemy nosić zunnar, czyli pas, wokół naszych biodr. To są zobowiązania właśnie, które mieli składać nie muzułmanie. Poza nakazem, by nie starać się wyglądać jak Arabowie, nie jest jasne, które dokładnie przepisy mogą sięgać najwcześniejszych dokumentów kapitulacyjnych. Niewiele też istnieje pisemnych świadectw dotyczących konkretnych restrykcji ubioru w całym okresie omajjackim. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie arabskie źródła pisane, z wyjątkiem kilku wczesnych papirusów, pochodzą z czasów dopiero po upadku dynastii Umajjadów, czyli po roku 750. To jest bardzo ważne też dla różnych rozstrzygnięć na temat historyczności początków islamu. Najwcześniejsze, jednoznaczne źródło prawne i jeden z najwcześniejszych islamskich traktatów prawnych dotyczące ograniczeń ubioru dla dhimmi, czyli ludzi podporządkowanych, pochodzi z czasów panowania kalifa Haruna ar-Rashida, tego znanego z opowieści Tysiące Jednej Nocy, który panował na przełomie 8 i 9 wieku. Jest to Kitab al-Haraj, księga podatków, czy też danin, haraczu. To oczywiście słowo arabskie weszło też do języka polskiego, troszkę w innym znaczeniu. Autorstwa głównego kadiego, sędziego, Abu Yusufa, który zmarł w roku 807. Mimo tytułu księga dotyczy nie tylko podatków, ale także polityki publicznej, wymiaru sprawiedliwości i wielu tematów pokrewnych. Jeden z rozdziałów poświęcony jest strojowi i ubiorowi al-Adhimma, czyli ludzi podporządkowanych, ale zarazem też chronionych. Rozdział ten powtarza zasadę, że żaden dhimmi nie może być dopuszczony do upodobnienia się do muzułmanina pod względem ubioru, sposobu jazdy czy wyglądu. Ponadto wszyscy niemuzułmanie powinni być zobowiązani nosić zunnar, pas wokół talii. Pas ten został zdefiniowany jako gruby sznur. Nakrycie głowy dhimmi powinno składać się z kalansuły, czyli szachnicowanego patchworku, czapki w takim kształcie, zwanej muaddaba lub mutarraba, czyli czapka zszywana z paskub lub z łatek. Po tych ogólnych zasadach dotyczących wszystkich niemuzułmanów, Abu Yusuf przechodzi do bardziej szczegółowych restrykcji dotyczących chrześcijan. Cytuję list napisany przez kalifa Umara II do jednego z jego gubernatorów dotyczących chrześcijan, których wielu pracowało wówczas w administracji kalifackiej. List głosi, żaden chrześcijanin nie powinien nosić kabatu, kaftanu, szaty z jedwabiu, haz, jest to jedwab z domieszką wełny, bardzo połyskliwa szata, ani turbanu, asp, pas materiału używany jako turban. Były to oczywiście elementy standardowego stroju w kręgach urzędniczych okresu Abbasydów, więc prawdopodobne jest, że nakaz ten wymierzony był w chrześcijan współczesnych Abu Yusufowi. W cytowanym przez Abu Yusufa liście kalif gani swego gubernatora za to, że ignoruje chrześcijan podlegających jego władzy, którzy powrócili do noszenia turbanów, porzucili wyróżniające ich pasy i przyjęli bujne, a nie krótko obcięte fryzury. Niezależnie od tego, czy kalif Umar II rzeczywiście napisał taki list, a Abu Yusuf nie ma samego tekstu tego listu, lecz słyszał o nim od kogoś, kto usłyszał o nim od swojego ojca. Jest to tak zwany isnad, czyli zasada tradycji, przekazu, która ma gwarantować, że coś jest prawdziwe i ta sama zasada została przyjęta przy ustalaniu, czy hadisy, tradycje o życiu i wypowiedziach Mahometa są prawdziwe, czy też nie. Jest jednak jasne, że główny kadi wspomina tutaj kalifa Umara II po to, aby napomnieć własnego kalifa, aby nie przymykał oka na podobne wykroczenia popełniane przez dhimmi w jego własnym otoczeniu i w administracji państwowej. Zatroskanie wielkiego muzułmańskiego jurysty tym, że prawa nakazujące fizyczne odróżnianie niemuzułmanów od muzułmanów, zwłaszcza w wyższych warstwach społeczeństwa, były często ignorowane, miało rzeczywiście solidne podstawy. chrześcijański lekarz Haruna al-Rashida, Dżibrail ibn Buhtiszu, miał ponoć skłonić kalifa do odwołania dekretu, jednego z wielu podobnych dekretów wydawanych w czasach islamu, wydanego w tym przypadku w roku 806, który nakazywał surowe egzekwowanie przepisów dotyczące odróżniania niemuzułmanów w Bagdadzie. Syn tego lekarza, Buhtiszu ibn Dżibrail, sam będący lekarzem dworskim za panowania wnuka Haruna al-Rashida al-Mutawakkila w latach 847-861, nosił luksusowe szaty, jak każdy inny wysoko postawiony muzułmański dworzanin. Miał na przykład dżubbę, luźną szatę wierzchnią z delikatnego jedwabiu, której koszt szacowano na 1000 dinarów. Pobożne skargi na ostentację niemuzułmańskich urzędników pojawiają się wielokrotnie w całej literaturze arabskiej. Władcy muzułmańscy, szczególnie w późniejszych czasach, często w ramach pokazów pobożności wydawali dekrety odnawiające prawa hijaru, czyli odróżniania niemuzułmanów. Albo na początku swoich rządów to czynili, albo w okresach napięć społecznych lub politycznych wywołanych przez tłumy na ulicach ich miast. Wspomniany al-Mutawakkil wydał taki dekret w roku 850, nakazując, by oprócz tradycyjnego zunnaru, czyli pasa, dhimmi nosili także żółto-miodowe szaty wierzchnie, guziki na swoich kalansułach, czyli czapkach stożkowatych, oraz naszywane znaki na ubraniach swoich służących. I tu po raz pierwszy pojawia się kolor żółto-miodowy, który był kolor żółty, kolorem, którego Mahomet nie lubił. Był to początek długiej tradycji odróżniania za pomocą koloru. Odzwierciedlało to fakt, że ludzie w całym świecie muzułmańskim nosili już ogólny styl islamski, jeśli chodzi o ubiór, który zintegrował elementy różnych wcześniejszych systemów ubioru. Kolory i znaki zmieniały się zatem zależnie od epoki i miejsca, lecz zasada pozostawała ta sama. Od czasu do czasu podejmowano także próby prawnego narzucenia różnic stylistycznych, takich jak długość rękawów, wielkość turbanu, a nawet rodzaj nakrycia głowy czy rodzaj obuwia. Dekret al-Mutawakkila, wprowadzający ograniczenia wobec niemuzułmanów, można traktować jako część jego ogólnych starań o zdobycie popularności, pozyskanie poparcia tradycjonalistów oraz uwolnienie się spod dominacji tureckiej gwardii, tzw. gulamów, żołnierzy niewolników, poprzez wykazanie swoich ortodoksyjnych kwalifikacji i pozyskanie sobie arabskiej ulicy. Dekret stanowił element tej samej polityki, w ramach której kalif zerwał z teologią Mutazylitów, oficjalną doktryną Abbasydów od czasów panowania kalifa Al-Mamuna. Była to taka doktryna związana z racjonalizacją systemu prawnego islamu. Oraz ten sam kalif zniszczył sanktuarium w Karbali, będące centrum pielgrzymek szyitów, opozycyjnej wobec niego grupy w islamie. IX stulecie mogło być punktem zwrotnym, kiedy stanowisko władz islamskich zaczęło krystalizować się i zaostrzać w kwestii hijaru, czyli odróżniania niemuzułmanów od muzułmanów poprzez strój. Być może wynikało to z jednej strony z rozwoju i ukształtowania się szariatu w ramach islamskich szkół prawa, a z drugiej strony z ogromnej już liczby kontrowersji związanych z konwersjami oraz arabizacją ludności, co sprawiało, że na ulicy i na targowisku coraz trudniej było odróżnić wierzącego muzułmanina od niewiernego. Daleko od Iraku i centralnych ziem islamu, pewnego razu w IX wieku Ahmad ibn Talib, malikicki kadi Kairuanu, stolicy aglabickiej Ifriqiya, dzisiejszej Tunezji, wydał zarządzenie nakazujące dhimmi noszenie białej naszywki ruqa na ramieniu wierzchniego odzienia. Naszywka dla Żydów miała przedstawiać małpę, a dla chrześcijan świnię. Obrazy te, które z czasem stały się standardem w pewnej propagandzie skierowanej przeciwko dhimmi i polemice, opierały się na dwóch fragmentach Koranu. W surach 2 i 7 Żydzi zostają przemieniani w małpy za to, że zbezcześcili szabat. A w surze 5 ci, którzy zostali przeklęci przez Allaha, według wielu muzułmańskich egzegetów są to Żydzi i chrześcijanie, zamienieni zostali w małpy i świnie. Jak w przypadku dekretu al-Mutawakkila i wielu innych okresowych rozporządzeń w średniowieczu, nie wiadomo jak długo poniżający dekret Ibn Taliba pozostawał w mocy. Jedno jest jednak jasne. W północnoafrykańskim przypadku celem naszywki nie było już tylko hijar, czyli oddzielenie, czy też szakla, szikla, jak najczęściej w Afryce Północnej nazywano ten znak, lecz także dhul, upokorzenie. Zgodnie z koranicznym nakazem z sury 9, że niewierni powinni być poniżani. Oprócz klasycznego fragmentu mówiącego, że dhimmi mają płacić trybut, będąc w stanie upokorzenia, wahum sahirun, Koran w księdze drugiej wskazuje wyraźnie na Izraelitów, przodków Żydów, jako tych, na których wyciśnięto piętno upokorzenia i nędzy. Waduribat alaihim adhila wal maskana. Dla przykładu odwołań do Żydów jako małp można wskazać choćby na poetycki atak Abu Ishaka z Ilbiry koło Granady w Hiszpanii, Al-Andalus ówczesnym, na żydowskiego wezyra Samuela ibn Ahrilę, po żydowsku, po hebrajsku zwanego Szmuel Hanagit. Ten atak to słynny poemat satyryczno-polityczny przeciw Żydom w Granadzie w ogóle. Poemat ten miał ogromny wpływ na muzułmańskie nastroje antyżydowskie w mieście i uchodzi za literacki katalizator masakry Żydów w Granadzie w roku 1066, co jest uznawane za pierwszy pogrom w Europie średniowiecznej pod panowaniem islamu. Chrześcijański zresztą też dopiero epoka krucjat przyniesie podobne zdarzenia w świecie chrześcijańskim. W poemacie tym autor oskarża Żydów o pychę i niewdzięczność, wzywa do upokorzenia ich zgodnie z zasadami zimmi i porównuje ich do małp, odwołując się tutaj do interpretacji Koranu. Dziewiętowieczna Afryka Północna nie była pierwszym przykładem stosowania zoomorficznych znaków jako odznak identyfikacyjnych. Zarówno źródła chrześcijańskie, jak i muzułmańskie donoszą, że za panowania kalifa Hiszama z czasów dynastii Umayyadów, lata 724-743, każdy chrześcijanin w Egipcie musiał nosić piętno, czy może tatuaż, zwane wasm, w kształcie lwa na rękach, bez którego nie mógł dokonywać żadnych transakcji. Brak znaku lwa mógł wręcz skutkować obcięciem ręki. Zoomorficzne znaki dla niemuzułmanów pojawiają się ponownie na krótko za panowania szalonego kalifa Fatymidów, Al-Hakima, który miał zaginąć w roku 1021. Podawał się on za Boga i od niego wywodzi się religia druzów, która powstała na bazie islamu, ale jest przez muzułmanów uważana za niemuzułmańską, która uważa, że czekamy na ponowne pojawienie się kalifa Al-Hakima. Za życia, czy też przed zniknięciem, nakazywał on, aby oprócz czarnego odzienia lub czarnego zunnaru, pasa, dla Żydów i chrześcijan, dodatkowo Żydzi nosili drewniany medalion w kształcie cielca, to miała być aluzja do grzechu kultu złotego cielca, który w czasach wyjścia z Egiptu mieli popełnić, a w łaźniach, gdzie ludzie nosili jedynie izar, czyli przepaskę wokół bioder, a więc normalnie byli bez odzienia, czyli nie do odróżnienia, to chrześcijanie musieli nosić ciężki żelazny krzyż na szyi, a Żydzi dzwonek zamiast tej zawieszki drewnianej z cielcem. Znaki te służyły więc wyraźnie podwójnemu celowi – identyfikacji i upokorzeniu, podobnie jak nakaz, aby kobiety dhimmich nosiły na zewnątrz domu buty, sarmuz, w dwóch różnych kolorach – jeden czerwony, drugi czarny. Przepisy te miały rzekomo obowiązywać tylko przez 9 lat. Fakt, że arabskojęzyczne źródła podają konkretny okres ich trwania, wydaje się wskazywać, iż był to wyjątkowo długi czas. Tego typu przepisy były często wprowadzane i często później też i lekceważone. W wyraźnym kontraście do dekretu kalifa Al-Hakima o zamknięciu lub zniszczeniu kościołów i synagog w jego państwie, w dokumentach z Genizy Kairskiej, czyli synagogi, tego miejsca w synagodze, w którym składano zniszczone księgi, ponieważ nie wolno było ich wrzucić na śmietnik ani spalić, ale należało przechowywać aż do nieskończoność, na szczęście dotarło sporo z nich do naszych czasów, a więc w dokumentach z Genizy Kairskiej nie znaleziono żadnej zmianki o ustawach dotyczących ubioru. Skłoniło to jednego z badaczy do wniosku, że ograniczenia dotyczące stroju prawdopodobnie trwały dosyć krótko, bo w okresie takiego wzmożenia bywały zapominania. Niezależnie od tego, jak długo prawa te faktycznie były egzekwowane, stanowiły wyraźny wyjątek od ogólnej pobłażliwości dynastii Fatymidów, czyli dynastii szyickiej, panującej w Egipcie, wobec dyskryminacyjnych praw szariatu dotyczących członków tolerowanych wspólnot wyznaniowych, które panowały w krajach sunnickich. W mniej więcej tym samym czasie, gdy Al-Hakim wydawał swoje dekrety, jego wasale z Jiridzi w Maghrebie najwyraźniej nie egzekwowali żadnego kodeksu ubioru, przynajmniej nie wobec członków elity dhimmi w otoczeniu w swoim własnym, czyli namiestników Maghrebu, czyli Maroka. Według pewnego przekazu Nagid Ibrahim ibn Atta, osobisty lekarz i wicekról Al-Muiza ibn Badisa, został przypadkiem wzięty za muzułmanina, gdy dostarczał wiadomość od swego pana do wybitnego uczonego malikickiego, jednej z czterech głównych szkół prawnych islamu, Abu Imrana Al-Fasiego, ponieważ był ubrany jak każdy dworzanin i nie nosił żadnego znaku rozpoznawczego. Gdy gorliwy uczony i jurysta zorientował się, że Ibn Atta jest Żydem, wpadł w gniew, natychmiast umieścił na jego turbanie plamę odróżniającą go od muzułmanów i wyrzucił ze swojego towarzystwa. W ówczesnej muzułmańskiej Hiszpanii brak jest jasnych przykładów na to, czy przepisy hijar dotyczące stroju były nakładane na niemuzułmanów. Ibn Hazm w swojej polemice przeciw żydowskiemu wezyrowi Granady, temu właśnie Samuelowi ibn Nagrili, oskarżał go o to, że zdjął z szyi znak upokorzenia As-Sagar. Ale nie wiadomo, czy odnosi się to do rzeczywistego znaku, czy jest tylko pewną metaforą poetycką. Zamieszki polityczne i społeczne, wzrost potęgi elit wojskowych oraz presja wyjątkowej historycznej aktywności politycznej i militarnej ze strony świata chrześcijańskiego pod koniec XI i przez cały wiek XII, czyli w czasach krucjat, przyczyniły się do zaostrzenia muzułmańskich postaw wobec ludności dhimmi. To z kolei skutkowało wezwaniami do surowszego egzekwowania praw gijar. W podręczniku dla inspektorów rynku w almorawickiej Sewilli, Al-Andalus, Hiszpanii, z początku XII wieku czytamy: żaden z poborców podatków, strażników, Żydów ani chrześcijan nie powinien mieć pozwolenia na noszenie odzieży ludzi szlachetnych, szlachetnie urodzonych jurystów, ulama lub osób o wysokiej pozycji. Przeciwnie, powinni być ubrani w sposób odpychający i powinno się ich unikać. Należy nałożyć na nich znak wyróżniający, który zapewni ich rozpoznawalność i będzie dla nich znakiem hańby. Almoravidzi, Almurabitun byli dynastią berberyjską z Mauretanii, która zdobyła władzę w Maghrebie i w Al-Andalus w połowie XI wieku. Wtedy to berberowie z Sahary poprosili uczonego z Mauretanii, Abd Allaha ibn Yasina, o zreformowanie religii wśród ich plemion. Był on teologiem szkoły malikickiej i zwolennikiem bardzo surowej interpretacji islamu. Ibn Yasin utworzył wspólnotę wojowników ascetów, nazywanych Al-Murabitun. Ci, którzy przebywają w ribatach, czyli w twierdzach swoistego rodzaju klasz, przyrównywanych nieraz do twierdz zakonów rycerskich Europy średniowiecznej. I stąd od Al-Murabitun wywodzi się nazwa Almoravidzi. Na drugim końcu świata islamu dyskryminacyjne przepisy dotyczące stroju dla niemuzułmanów były ponownie ogłaszane przez Seldżuków, tureckich protektorów kalifów abbasyckich w Iraku i Iranie, którzy zdobyli władzę w XI wieku. W roku 1091 za wezyratu Abu Shudży al-Radiwariego ogłoszono dekret nakazujący niemuzułmanom noszenie wyróżniającej odzieży zgodnie z nakazami przypisywanymi jeszcze kalifowi Umarowi. Podkreślono w tym dekrecie, że obowiązek noszenia znaków gijar, odróżnienia, dotyczy także dostojników dhimmi zatrudnionych w administracji państwowej. Dekret nie obowiązywał długo i 31 lat później inny sułtan Seldżuków, Mahmud, ponownie narzucał odzież gijar niemuzułmanom w Bagdadzie. Z żydowskiego świadka Abadiasza, prozelity, dowiadujemy się, że dekret ten nakazywał Żydom noszenie dwóch żółtych łatek, jednej na nakryciu głowy, jednej na ubraniu. Ponadto każdy Żyd powinien mieć na szyi zawieszony ołowiany krążek, ważący jeden dirham z wyrytym słowem dhimmi. Musi również nosić pas wokół bioder. Na kobiety nałożono dwa znaki wyróżniające. Powinny nosić jeden but czerwony, jeden but czarny, a także mieć mały mosienny dzwoneczek na szyi lub butach, aby odróżniać się od kobiet muzułmańskich. W wyniku ponownego wprowadzenia zakazu muzułmanie wyśmiewali Żydów, a tłum oraz wyrostki bili ich na wszystkich ulicach Bagdadu. Jednak, jak to często bywało w historii islamu, niemuzułmanie zgodzili się zapłacić znaczną sumę pieniędzy, 4000 dinarów kalifowi i 20 tysięcy dinarów sułtanowi, czyli tureckiemu władcy, który sprawował realną władzę w kalifacie, aby w zamian przestano egzekwować ten dekret. Jak zauważa jeden z badaczy, po takim przygotowaniu niemuzułmanie byli gotowi zapłacić każdą wygórowaną kwotę za zniesienie tego typu dekretów. W drugiej połowie XII wieku noszenie hijabu, czyli tego wyróżniającego stroju, wydaje się być coraz bardziej uregulowane w wielu częściach świata islamu. Surowsze egzekwowanie takiego odróżniania strojem stanowiło część ogólnego zaostrzenia postawy wobec niemuzułmanów. Krucjaty, rekonkwista w Hiszpanii, napięcia społeczne i ekonomiczne, rosnąca instytucjonalizacja i klerykalizacja islamu z jednej strony oraz stopniowy upadek renesansu hellenistycznego, tego złotego świata islamu, kiedy Arabowie byli zainteresowani literaturą i nauką grecką, to się wszystko kończyło, również kończył się swoistego rodzaju otwarty duch w świecie islamu, a zaczynało coraz mocniejsze zamknięcie tej religii. To wszystko przyczyniło się do zaostrzenia polityki związanej z ubiorami. Jeden z najbardziej niezwykłych przypadków przymusowego stosowania hijabu miał miejsce w tym okresie zapanowania kalifa Almohadów w Hiszpanii, Abu Jusufa Jakuba Al-Mansura. Otóż mimo wyraźnego nakazu koranicznego zakazującego przymusu w sprawach wiary, jest to w surze drugiej, i wielowiekowej praktyki udzielania wyznawcom religii monoteistycznych statusu religii chronionych, dhimmi, tak długo jak płacili oni podatek i okazywali pokorę, to sekściarscy almohadzi wycofali tradycyjny pakt ochronny i zmusili Żydów oraz chrześcijan w swoim imperium do przyjęcia islamu. Dhimmi od Tunezji po Maroko i tego, co pozostało z panowania muzułmanów w Hiszpanii, w Al-Andalus po rekonkwiście, musieli teraz wyznawać islam w czasach terroru almohadów. Almohadzi, czyli Al-Muwahhidun, czyli monoteiści, był to inny berberyjski ruch religijny, radykalny, purystyczny, quasi-mesjanistyczny, głoszący odnowienie absolutnego monoteizmu, tauhid. Muhammad ibn Taumart, żyjący na przełomie XI i XII wieku, Berber z imienia Masmuda w górach Atlas, po studiach w Bagdadzie i kontaktach z teologami aszaryckimi i muttazylitami, wrócił do Maroka, gdzie potępiał wszelkie przejawy antropomorfizmu w islamie, na przykład w sztuce muzułmańskiej. Krytykował zepsucie poprzedniej dynastii Almoravidów, czyli tych właśnie rycerzy islamu. Głosił nieomylność doktrynalną i sam siebie ogłosił Al-Mahdim, czyli Mesjaszem, którego przyjście zapowiada m.in. koniec świata. Wielu z przymusowych konwertytów, zwłaszcza Żydów, zachowało potajemnie swoją dawną religię. Jeśli chodzi o chrześcijan, to zostali oni wówczas wyplenieni z Afryki Północnej. W kolejnym odstępstwie od tradycyjnej praktyki islamskiej władze almohadów traktowały przymusowych konwertytów tak, jakby dalej byli oni dhimmi, czyli byli wyznawcami islamu, ale dalej traktowano ich w sposób upokarzający jako neofitów. Nie tylko poważnie ograniczano ich prawa cywilne, lecz także nakazywano wszystkim tym neofitom nosić strój wyróżniający, składający się z granatowo-czarnych szat tiab kuchlija, przesadnie szerokich rękawów akmam mufritat al-sa'a, sięgających czasem nawet ziemi, dziwacznych czapek kalautat ala ashnasura, przypominających juki zakładane na zwierzęta, kannaha al-baradi, opadające poniżej uszu. Al-Mansur usprawiedliwiał te skrajne i wysoce nieortodoksyjne środki słowami: gdybym był pewien szczerości ich islamu, pozwoliłbym im mieszać się z muzułmanami. A gdybym był pewien ich niewiary, zabiłbym ich mężczyzn, zniewolił ich dzieci i oddał ich majątek jako łup muzułmanom. Ale nie jestem pewien. Jego syn i następca, Abu Abdallah, zmienił obowiązkowy strój na żółte szaty i żółte turbany. Kolor, generalnie, który był niepochwalany od czasów proroka Mahometa, który nie lubił tego koloru żółtego. Można uznać za część dziedzictwa almohadów, że w Maroku, w późnym średniowieczu i aż do czasów nowożytnych kodeks ubioru dla Żydów był jednym z najsurowiej egzekwowanych w całym świecie muzułmańskim. Dowody z dokumentów z kejskiej genizy wskazują, że pod koniec okresu Ajubidów, dynastii wodzącej się od kurdyjskiego Saladyna w Egipcie i Lewancie, noszenie znaków hijar przez niemuzułmańskich poddanych było normą. Były to czasy, kiedy państwa krzyżowców przegrywały generalnie rzecz biorąc starcie z islamem w Ziemi Świętej. Jedynie nieliczni członkowie wyższych warstw dhimmi stanowili wyjątek, lecz na naleganie muzułmańskich uczonych rząd zaczął egzekwować prawo także wobec nich. List z Genizy z około roku 1249 wspomina jedną z takich akcji represyjnych. Tego dnia herold sułtana ogłosił rano i wieczorem, że majątek i życie każdego Żyda lub chrześcijanina, który chodzi ulicami dniem lub nocą bez wyróżniającego znaku alama lub zunnaru, pasa, będą stracone. I tu można powiedzieć, że w Europie po raz pierwszy właśnie dopiero w XIII wieku władze świeckie zaczęły wyróżniać różne grupy ludzi, zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan oraz różne grupy zawodowe poprzez nakaz noszenia odróżniającego stroju. Na IV Soborze Laterańskim w roku 1215 pod przewodem papieża Innocentego III po raz pierwszy jednoznacznie ogłoszono, że Żydzi i muzułmanie muszą nosić wyróżniające ich szaty, habitus. Środki te nie były postrzegane też jako sprzeczne z wcześniejszymi bullami papieskimi sicut judeis. Sicut judeis, tak jak Żydom, były bullami papieskimi określającymi oficjalne stanowisko papiestwa dotyczące traktowania Żydów. Pierwsza bulla o tej nazwie została wydana około roku 1120 poprzez papieża Kaliksta II i stanowiła papieską kartę ochronną dla Żydów. Została wydana w odpowiedzi na ataki na Żydów podczas pierwszej krucjaty, podczas której w Europie zabito w czasie różnych masakr ponad 5 tysięcy Żydów, głównie w Nadrenii, na obszarach niemieckich. Bulla zakazywała chrześcijanom pod groźbą ekskomuniki zmuszania Żydów do nawrócenia, wyrządzania im krzywdy, zabierania ich majątku, zakłócania obchodów ich świąt oraz ingerowania w ich cmentarze. Papież Innocenty III w roku 1199 potwierdził bullę Sicut Judaeis, co zostało też potwierdzone przez jego następcę, papieża Honoriusza III w roku 1216. I w roku 1219 tenże papież Honoriusz III wydał dyspensę dla Żydów z Kastylii, najliczniejszej wówczas populacji żydowskiej w Europie. Hiszpańscy Żydzi zwykle nosili turbany, które przypuszczalnie spełniały wymóg bycia strojem wyróżniającym od chrześcijan, którzy turbanów z zasady nie nosili. W innych miejscach wprowadzono lokalne prawa, aby wcielić w życie postanowienia Soboru Laterańskiego. Oznaczanie identyfikacyjne różniło się oczywiście zależnie od kraju i od epoki. I chociaż niektórzy historycy twierdzą dzisiaj, że celem tych ustaw, dekretów soborowych było wykluczenie Żydów ze społeczeństwa chrześcijańskiego, to jednak wiele ograniczeń dotyczących ubioru dotyczyło także chrześcijan, a deklarowanym i prawdopodobnym powodem była po prostu chęć zapobiegania małżeństwom mieszanym, a co za tym idzie prozelityzmowi na judaizm. Sformułowanie dekretu soborowego mogło być i z całą pewnością było inspirowane właśnie muzułmańskimi wymogami stosowanymi wobec Żydów. Po prostu jest to jedna z wielu rzeczy, które Europa zapożyczyła od światu islamu w czasie wypraw krzyżowych, w czasie krucjat. Właśnie strój, który ma wyróżniać ludzi wedle narodowości czy też religii. Tendencja do surowszego egzekwowania ograniczeń dotyczących stroju dhimmi, a właściwie wszelkich zasad al-shurut al-umariya, czyli postanowień paktu kalifa Umara, w późnym okresie Ajubidów, potomków Saladyna i Seldżuków, nabiera jeszcze większego tempa w okresie mameludzkim, latach 1250-1517 w Egipcie i Syrii, czyli czasach ostatecznego triumfu islamu nad krzyżowcami. W tym okresie odzież mniejszości niemuzułmańskich stała się jeszcze bardziej wyróżniająca. Było to z jednej strony elementem ogólnej tendencji do zwiększonej stratyfikacji społecznej. Z drugiej strony wynikało z zaostrzenia postaw wobec niemuzułmanów, które pogłębiało ich społeczną izolację i marginalizację. Powszechność skarg na to, że dhimmi ubierają się tak jak muzułmanie oraz ogrom sumptuarnych przepisów, czyli przepisów regulujących strój, wygląd lub wydatki wydawanych w celu utrzymania podziałów społecznych lub też moralności, nakładających na jakąś konieczność noszenia specjalnego znaku czy specjalnej odzieży. Znaki te nazywano ruka, alama czy szakla, zależy od miejsca. I to potwierdza jeden z badaczy, pisząc, że stało się to swoistą obsesją nękającą muzułmanów niemal przez całą ich historię. To, żeby niemuzułmanie różnili się strojem. Dodawał ten badacz również, że ta obsesja jest oczywiście oznaką nadmiernej wagi przypisywanej odzieży i statusowi, jaki ona nadaje w prawie muzułmańskim. Mamelucy, posiadający sztywną hierarchię społeczną, nie pozwalali też swoim arabskim, muzułmańskim poddanym ubierać się tak jak mamelucy, ani jeździć konno w ich stylu. Tym bardziej nie pozwalali na to dhimmim, niemuzułmanom. Sami mamelucy byli niewolnikami, ale zarazem też żołnierzami, którzy najpierw byli rekrutowani spośród niewolników chwytanych na stepach przez Mongołów i sprzedawanych Wenecjanom, głównie niewolników połowieckich, kumańskich, a później rekrutowali się spośród Czerkiesów, niewolników z Kaukazu. To, że przepisy dotyczące stroju musiały być ponownie ogłaszane przez wiele lat, było, jak zauważają badacze, nie było koniecznie oznaką szczególnej tolerancji w międzyczasie. Po prostu średniowieczne reżimy były żałośnie nieefektywne w porównaniu z nowoczesnymi państwami totalitarnymi, jeśli chodzi o kontrolę codziennego życia i działań swoich poddanych. Dekrety wszelkiego rodzaju musiały być od czasu do czasu ponownie wydawane, aby pokazać determinację władzy i żeby je po prostu ogłosić, ponieważ dekrety ogłaszano w sposób, można powiedzieć, ustny, ze słuchu. Ludzie musieli wiedzieć, jakie prawo obowiązuje, a jakie nie, ponieważ umiejętność pisania, zwłaszcza po arabsku, wśród niemuzułmanów wcale nie była powszechna. W Egipcie mameludzkim dhimmi, można powiedzieć, byli w jakiś sposób zakodowani kolorami poprzez swoje wierzchnie szaty. Począwszy od dekretu wydanego w roku 1301, chrześcijanie, mężczyźni, musieli nosić błękitny turban, Żydzi żółty turban, a Samarytanie czerwony. W wyraźnym kontraście do białej imamy, białego turbanu, jaki mieli prawo nosić tylko muzułmanie. Chrześcijańskie, żydowskie i samarytańskie kobiety były zobowiązane pojawiać się w publiczne dni w izarze, czyli pewnej spódnicy w kolorze odpowiednio niebieskim, żółtym lub czerwonym. W roku 1310 Rada Państwowa Mameluków rozpatrywała propozycję wezyra Ibn Abd-Khaliliego dotyczącą pozyskania środków do skarbca poprzez zniesienie obowiązku noszenia specjalnie barwionych turbanów przez elitę dhimmi. Według jednego z historyków, niemuzułmanie byli gotowi zapłacić nieprawdopodobnie wielką sumę 700 tysięcy dinarów, a nawet zgadzali się nosić naszywkę na turbanie pod warunkiem, że sam turban mógłby pozostać biały, a nie musiałby być kolorowy. Jednakże dzięki interwencji znanego teologa Ibn Taymii, Hanbality, który dzisiaj jest wzorcem dla wszelkiego rodzaju ugrupowań salafickich, sułtan Al-Malik An-Nasir Muhammad ibn Kalaun ponownie zatwierdził obowiązujące przepisy zmuszające chrześcijan i Żydów do noszenia różnokolorowych turbanów. W kolejnych dekadach wieku XIV walki polityczne i niestabilność rządzącej elity mameluckiej z grupy Bahri, czy niewolników kipczackich, doprowadziły najwyraźniej do osłabienia egzekwowania przepisów dotyczących stroju dhimmi. Jednak w następstwie ogromnego stresu społecznego i gospodarczego spowodowanego czarną śmiercią, epidemią dżumy, która spustoszyła Egipt nie mniej niż Europę w latach 1347-1349, nastroje społeczne przeciwko niemuzułmanom nasiliły się do poziomów niespotykanych wcześniej, co doprowadziło do ataków na koptyjskich urzędników, konfiskaty majątków kościelnych, a nawet niszczenia całych kościołów. Tu trzeba dodać, że kościołów nowych nie wolno było budować w świecie islamu, ani też nie wolno było naprawiać starych podupadających. W związku z tym każde zniszczenie kościoła było przynajmniej w teorii nieodwracalne. Oczywiście zawsze można było przekupić muzułmańskich urzędników. W roku 1354 sułtan mameludzki Al-Malik al-Salih Salah ad-Din Salih, odpowiadając na presję zarówno ze strony uczonych muzułmańskich, ulama, jak i tłumu ulicy Arabskiej, wydał nowy dekret, który potwierdzał al-Shurut al-Umariya, postanowienia paktu Umara, w tym system oznaczania kolorami sprzed pół wieku, oraz wprowadzał nowe przepisy sumptuarne, uzupełniające. Obejmowały one m.in. limit dla rozmiaru nakryć głowy noszonych przez niemuzułmanów. Duże turbany były wówczas modne. W związku z tym od tej pory turbany zimmich nie mogły być dłuższe niż 10 łokci, to znaczy nie więcej niż 5 do 6 metrów materiału dozwolone było im używać na owinięcie głowy i uformowanie turbanu. Ponownie wprowadzono obowiązek noszenia żelaznych, ołowianych lub innych metalowych obręczy na szyi w publicznych łaźniach, tak aby nawet nago jasno było widać, że są oni niewiernymi. A kobietom dhimmich całkowicie zakazano wstępu do łaźni używane przez muzułmanki. Zapewne pod pretekstem, że kobiety jako grupa są według znanego hadisu proroka Mahometa niedoskonałe w rozumie i religii i przez to bardziej podatne na psujący wpływ niewiernych. W związku z tym najlepiej całkowicie zabronić im tego kontaktu, nawet z niewiernymi kobietami. Zaostrzona polityka wobec dhimmich nastąpiła też w czasach późniejszych, za mameluków Burdzi czerkieskich. Otóż zarówno nastawienie władz, jak i społeczne postawy wobec niemuzułmanów stały się jeszcze bardziej surowe po tym, jak mamlucy czerkiescy przejęli władzę w roku 1382. Być może w żadnym innym okresie historii islamu władze nie były tak pochłonięte drobiazgami dotyczącymi ubioru niemuzułmanów. W XV wieku wydawano liczne edykty ograniczające wielkość turbanów noszonych przez niemuzułmanów, wahające się pomiędzy 5 a 7 łokciami tkaniny używanej do owijania. No to już jest całkiem niedużo, między 2,5 a 3,5 metra. Na przykład w 1417 roku ustalono, że chrześcijańskie turbany mogą mieć maksymalnie 5 łokci materiału. Oprócz rozmiaru i koloru turbanu nakładano też nowe przepisy dotyczące ubioru. W roku 1419 Muhtasib, urzędnik pełniący funkcję inspektora rynku i cenzora obyczajów publicznych, wydał zarządzenie, że rękawy odzieży zimmi mają być odtąd zwężane. W tym czasie szerokie rękawy były oznaką powagi i szacunku. Nakaz wąskich rękawów dla niemuzułmanów stanowił kolejny, bardzo widoczny znak ich niższego statusu i był przez nich głęboko odczuwany jako upokarzający. Jak pisał współczesny historyk, celem tych przepisów było zmniejszenie wrogości ze strony muzułmanów. Jako dodatkowy powód podawano czasem ochronę mężczyzn żydowskich przed koniecznością zaspokajania, zdaniem rabinów, nieuzasadnionej kobiecej ekstrawagancji dotyczącej stroju. Gijar w czasach wczesno-nowożytnych był w dalszym ciągu utrzymywany aż do czasu rosnącej penetracji ze strony państw europejskich. W innych krajach świata arabskiego, gdzie egzekwowanie paktu Umara oraz hierarchicznych zasad i rytuałów odróżniania, a nawet upokarzania arabskich zul było ściśle przestrzegane, naszywki i znaki wyszły z użycia w czasach wczesno-nowożytnych. W rzeczywistości szyicka Persja wydaje się być jedynym krajem muzułmańskim, który jeszcze sporadycznie nakładał na Żydów naszywkę na pierś, w tym przypadku czerwoną, w niektórych miastach aż do końca wieku XIX. Zarówno wskutek zwyczaju, jak i wewnętrznych przepisów wspólnotowych, muzułmanie sami utrzymywali swoje wyróżniające style ubioru. W Jemenie na przykład, gdzie podobnie jak w Maroku, Żydzi byli jedyną grupą dhimmi, po tym jak zniknęli stamtąd całkowicie chrześcijanie, odnowienie paktu Umara z początku XX wieku zawiera większość tradycyjnych postanowień, ale nie wspomina o odróżniającym stroju. Wynikało to m.in. z faktu, że żydowscy mężczyźni w Jemenie nosili rytualne frędzle, sisiot, na 4 rogach swoich płaszczy, takich jak cięższa szamla czy lżejszy mandil, zgodnie z biblijnym nakazem z Księgi Liczb. Ponadto w wielu miejscach Jemenu Żydzi zwyczajowo nosili szaty barwione na niebiesko. Jeszcze ważniejsze było jednak to, że żydowscy mężczyźni nosili charakterystyczne pejsy, zwane pajot, w większości świata żydowskiego, lecz w Jemenie określane jako simanim, czy dosłownie znaki. Pełniły one funkcję bardzo widocznego znaku rozpoznawczego. Jak powiedział jemeński muzułmanin libańskiemu dziennikarzowi Aminowi Rychaniemu, który odwiedził stolicę Jemenu Sanę w roku 1930, Żydzi muszą nosić pejsy, Aminie, żebyśmy nie zabili ich przez pomyłkę podczas wojny. Te pejsy, które mogły mieć nawet do 20 cm długości, uważano za tak charakterystyczny znak, że w jemeńskim języku arabskim nazywany jest Zunanir. To jest liczba pojedyncza, to Zunar, czyli pierwotnie były to pasy, które właśnie noszono, zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi mieli nosić zgodnie z paktem Umora dla odróżnienia. Wraz ze wzrostem penetracji handlowej Europy w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, a szczególnie z rosnącą możliwością uzyskania ochrony konsularnej dzięki eksterytorialności zapewnianej mocarstwom europejskim przez tzw. kapitulacje arabskie imtiazat, dhimmi związani z konsulatami, faktorami handlowymi lub europejskimi domami kupieckimi, albo też ci, którzy przebywali w Europie przez dłuższy czas, zaczęli dążyć do pozbycia się oznak gijar, czyli odróżnienia ubraniowego, które zarówno oni, jak i społeczeństwo muzułmańskie postrzegali jako upokarzające. Nie chodziło o to, że chcieli koniecznie ubierać się jak muzułmanie. Generalnie wcale nie chcieli. Chcieli jednak usunąć znaki upodlenia, dhul, zachowując nadal swoje rodzime style. Niemniej wielu, a ich liczba rosła wraz ze wzrostem europejskiej siły i prestiżu, pragnęło móc nosić strój europejski, nazywany rumi rzymskim lub ifrangi frankijskim. Romantyczny miłośnik kultury rodzimej, taki jak Anglik Budget Meakin, mógł ubolewać, że Żydzi w Maroku na początku XX wieku, którzy uzyskali ochronę europejską, porzucali tradycyjne stroje na rzecz strojów europejskiej brzydoty. I że młode kobiety na wybrzeżu są tak nierozsądne, że rezygnują w takim stopniu z własnych wdzięcznych strojów na rzecz ohydnej mody paryskiej, która nie może się równać pod względem piękna ani gracji z tym, co noszą ich matki. Jednak sami dhimmi nie żywili takiego romantyzmu wobec danego ubioru, a sam Meakin doskonale zdawał sobie sprawę, że obowiązkowe, ciemne, tradycyjne stroje były uważane za uwłaczające. Istniał już precedens tzw. Grana, czyli Żydów z Livorno, miasta w Toskanii, w regencji Tunisu, oraz Francos, czyli Żydów posiadających obywatelstwo europejskie w krajach Lewantu. Obie te grupy wraz ze swoimi potomkami nadal nosiły ubiór w stroju europejskim, a później jego nieco zmodyfikowane formy, pozostając dalej w obrębie Dar al-Islam, czyli państwa islamu. Proces uwalniania się od ograniczeń gijar był zdecydowanie ewolucyjny, a nie rewolucyjny i przebiegał w różnym tempie w różnych krajach arabskich, a nawet w różnych regionach jednego kraju. Na przykład w Maroku, które znajdowało się na zachodnich rubieżach świata arabskiego, było bardziej konserwatywne i dłużej niż Imperium Osmańskie opierało się ingerencji europejskiej oraz siłom okcydentalizującym, ścisłe utrzymanie kodeksu ubioru dla niemuzułmanów wraz z jego szczególnie upokarzającymi magrebskimi innowacjami pozostawało w mocy w głębi kraju aż do wieku XX. Co więcej, nawet Żydzi marokańskiego pochodzenia z Gibraltaru, którzy przebywali do Imperium Szarifów dynastii marokańskiej w celach handlowych i byli formalnie Harbi, czyli mieszkańcami Dar al-Harb, czyli kraju wojny, tak nazywano przeciwieństwo Dar al-Islam, kraju islamu, musieli nosić strój przypisany dla dhimmich w krajach muzułmańskich. Dopiero w roku 1806 wymóg ten został zniesiony dla Gibraltarczyków przez sułtana Maulaya Sulejmana w odpowiedzi na petycję złożoną w ich imieniu przez brytyjskiego konsula generalnego Jamesa Greena. Natomiast rdzenni Żydzi marokańscy wciąż musieli przestrzegać kodeksu ubioru. Ponad pół wieku po tym, jak Maulaj Sulejman zezwolił cudzoziemskim Żydom na noszenie odzieży europejskiej w jego państwie, tubylczy marokańscy Żydzi nadal podlegali tradycyjnym zasadom. W tym czasie wyemancypowani Żydzi europejscy zaczęli prowadzić działalność lobbingową na rzecz swoich współwyznawców w Maroku. W roku 1864 brytyjski filantrop Sir Moses Montefiore przebywał w Marrakeszu, prosząc sułtana Muhammada IV o wprowadzanie reform w stylu Tanzimatu, reform jakie doprowadzono w państwie osmańskim, w tym przypadku dla Żydów marokańskich. Wśród ustępstw, które miał nadzieję uzyskać, znajdowało się zniesienie praw gijar, czyli wyróżniania się strojem, które to nazwał upokarzającymi znakami dyskryminacji, zwłaszcza obowiązek chodzenia boso przed Żydów ulicami miast muzułmańskich. Maulaj Muhammad wydał wprawdzie ogólnikowy edykt 5 lutego roku 1864, obiecując sprawiedliwość dla swoich niemuzułmańskich poddanych oraz zniesienie przymusowych prac wykonywanych przez nich, lecz nie zawarł szczegółowych zapisów dotyczących złagodzenia zasad wyróżniającego ubioru. Ciemne ubrania, czarne pantofle, bułga, jeśli w ogóle wolno było im nosić obuwie, zamiast żółtych, noszone przez muzułmanów, ciemne czapki, takija lub tarbusz, ewentualnie niebieska chusta, sabanija, pozostawały generalnie obowiązującą formą stroju dla Żydów w Maroku, z wyjątkiem miast nadmorskich o silnej obecności europejskiej, aż do momentu ustanowienia francuskiego protektoratu w roku 1912. I to właśnie XX wiek przyniósł ostatecznie zrównanie w ubiorze pomiędzy niemuzułmanami i muzułmanami w świecie muzułmańskim, przynajmniej w pierwszej połowie tego wieku, kiedy były te kraje zdominowane przez imperia europejskie. Taka jest zatem geneza owych wyróżniających znaków, które w Europie zostały przypomniane w czasach okrutnej II wojny światowej, a które w świecie islamu towarzyszyły rozróżnianiu muzułmanów od niemuzułmanów, właściwie od samego początku, od epoki Umayyadów, a jeśli dane z tej epoki są ahistoryczne, jak niektórzy podejrzewają, ponieważ bardzo mało informacji jest właśnie z tej epoki, sprzed roku 750, to na pewno od czasów dynastii Abbasydów, od czasów tzw. Złotego Wieku Islamu oraz kalifa Haruna al-Rashida. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee.